Mówi Paryż RFI, niedziela 8, dzień czerwca 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Piotr Błoński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu tygodników, korespondencji Kazimierza Sobolewskiego z Warszawy, polecamy Państwa uwadze kronikę W bok od autostrady oraz magazyn Polska we Francji. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Bójki z policją po pierwszym dniu Euro 2008 w Wiedniu i we Frankfurcie. Chory umysłowo Japończyk zasztyletował co najmniej 7 osób w Tokio. Jacques Chirac zakłada własną fundację i cele są wyjątkowo wzniosłe. Szczegóły przedstawi Państwu za chwilę Piotr Rosochowicz. Policja iracka zlikwidowała siatkę terrorystów samobójców Al-Kaidy. Laura Bush przybyła nieoczekiwanie do Afganistanu. Finał turnieju tenisowego Roland Garros wygrał Hiszpan Rafael Nadal po raz czwarty, który pokonał po raz czwarty Szwajcara Rogera Federera 6-1, 6-3, 6-0. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Pierwszy dzień Mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2008, nie mógł się nie obyć bez wyczynów kiboli. W sobotę wieczorem 29 osób zostało aresztowanych w Wiedniu i w Klagenfurcie. Grupy tak zwanych kibiców po zakończeniu pierwszych meczów starły się z policją dla zabawy. Gubernator regionu Karyntii, na terenie którego leży Klagenfurt, twierdzi, że do starć z policją oraz do bujek rywalizujących band zachęcali kiboli. Zagraniczni przedstawiciele różnych telewizji. Policja austriacka wprowadziła kontrolę na granicach, by nie wpuścić osobników figurujących w archiwach policyjnych jako indywidua niebezpieczne i agresywne. Do starć z policją doszło też we Frankfurcie. Ponad 200 kibiców tureckich po przegranym przez Turcję 2-0 meczu z Portugalią zaczęło obrzucać policjantów butelkami i kamieniami. Policja we Frankfurcie przypuściła szturm na agresywnych kibiców za pomocą pałek i gazów łzawiących. Mecz Turcja-Portugalia transmitowany był na wielkim ekranie w centrum miasta i oglądany przez ponad 7 tysięcy kibiców. W Niemczech mieszka ponad 1 800 tysięcy Turków. Mówi Paryż RFI, chory umysłowo lub nawiedzony przez demony osobnik zasztyletował w niedzielę w Tokio co najmniej 7 osób i ranił 12 kolejnych. 25-letni morderca Tomohiro Kato wjechał ciężarówką w tłum pieszych, a następnie wysiadł z pojazdu i zaczął na oślep atakować przechodniów nożem w pobliżu stacji kolejowej Akihabara. W tej dzielnicy znajduje się wiele sklepów ze sprzętem elektronicznym. W sobotę i w niedzielę przyjeżdżają do niej tłumy. Nożownika pojmała policja. Oświadczył on: przyjechałem do Akihabary zabijać ludzi. Świat mnie zmęczył, obrzydło mi życie. Chciałem zabić każdego, działałem sam. Najpierw japońskie media podawały, że jest on członkiem organizacji przestępczej Yakuza, ale potem telewizja NHK zdementowała te informacje. Według agencji Kyodo napastnik zasztyletował 6 mężczyzn w wieku od 19 do 74 lat oraz 21-letnią kobietę. Według zeznań świadków Tomohiro Kato podczas sztyletowania krzyczał jak opętany. Mówi Paryż RFI.
Były prezydent Francji Jacques Chirac w poniedziałek dokonał uroczystego założenia fundacji swego imienia, mającej popierać walkę z biedą, wszelkie działania związane z trwałym rozwojem oraz dialogiem międzykulturowym. Do stolicy Francji mają przyjechać na tę uroczystość m.in. Kofi Annan, były sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz laureaci pokojowej Nagrody Nobla Rajendra Pachauri oraz Rigoberta Menchu. Będzie także w Paryżu były prezydent Senegalu, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Frankofonii Abdou Diouf. Jak twierdzi Michel Camdessus, były prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jednocześnie jeden z licznych pomocników Chiraca przy zakładaniu wspomnianej fundacji, troska o rozwój krajów biednych, o różnorodność kulturową, o obronę naturalnego środowiska człowieka to podstawowe, stałe zainteresowanie Jacques'a Chiraca. Zdałem sobie sprawę z tego, że spośród wszystkich byłych i aktualnych głów państw na świecie to jego właśnie te problemy najbardziej zajmują i to on oddaje im całą swą duszę i ciało, powiedział Camdessus. Fundacja dysponuje na razie sumą 1 000 000 euro, która pochodzi m.in. z darów takich francuskich milionerów jak Liliane Bettencourt czy François Pinault. Jednym z pierwszych przedsięwzięć fundacji imienia Jacques'a Chiraca ma być utworzenie radia wspólnoty pigmejów w północnej części Konga.
Mówi Paryż RFI, policja iracka rozbiła w niedzielę komórkę terrorystów samobójców Al-Kaidy w miejscowości Hit w zachodnim regionie kraju. Policjanci iraccy aresztowali 13 osób i zarekwirowali 50 kamizelek władowanych materiałami wybuchowymi. W tym regionie od długiego czasu działają ekstremiści sunniccy. Amerykanie od wielu miesięcy starali się zneutralizować aktywność sunnitów w tym regionie na drodze pokojowej, między innymi finansując ich oddziały samoobrony. Według miejscowych władz irackich zneutralizowana komórka Al-Kaidy ponosi odpowiedzialność za zamach na posterunek policji w miejscowości Hit z 1 czerwca, w wyniku którego 8 osób zginęło, a 19 odniosło rany. Komórkę tworzyli zarówno Irakijczycy, jak i cudzoziemcy, na przykład Palestyńczycy. Mówi Paryż RFI, Laura Bush przybyła z niezapowiedzianą wizytą do Afganistanu. Wezwała ona państwa sprzymierzone do dalszych wysiłków w walce z islamistami. Małżonka prezydenta Stanów Zjednoczonych oświadczyła, że dostrzega bardzo wiele pomyślnych znaków i widzi, że proces odbudowy Afganistanu postępuje w szybkim tempie. Podkreśliła też znaczne postępy w procesie emancypacji kobiet afgańskich oraz wyraziła poparcie dla działań prezydenta Hamida Karzaja, z którym spotkała się po południu. Laura Bush odwiedziła też prowincję Banijan, jedyną prowincję w Afganistanie, której gubernatorem jest kobieta. Prosto z Afganistanu Laura Bush przyleciała do Słowenii, by spotkać się ze swym małżonkiem, który uczestniczyć będzie w najbliższy poniedziałek w szczycie Europa - Stany Zjednoczone. Mówi Paryż RFI, w Katmandu, w stolicy Nepalu, 185 Tybetańczyków aresztowały w niedzielę nepalskie siły porządkowe podczas manifestacji przeciwko polityce Chin w Tybecie. W sobotę nepalska policja aresztowała 450 manifestantów. Wiele osób odniosło podczas starć obrażenia. Tybetańczycy wznowili w ten weekend protesty przeciwko polityce Chin w ich kraju. Tybetańczyków, głównie mnichów, policja nepalska aresztowała w pobliżu biura wizowego ambasady chińskiej w Katmandu. Protestujący domagali się niepodległości Tybetu, potrząsali tybetańskimi flagami oraz wznosili hasła przeciwko komunistycznym władzom Chin, m.in. dość mordów w Tybecie. Tybetańczycy w Nepalu protestują przeciwko polityce Chin niemal codziennie od połowy marca, czyli od czasu krwawego stłumienia pokojowych demonstracji w stolicy Tybetu Lhasie. Protesty w Katmandu zawieszono w maju po apelu tybetańskiego rządu na uchodźstwie w indyjskiej Dharamsali w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi w Chinach. Tybetańczycy wznowili demonstracje w Nepalu w ubiegłym tygodniu. Władze nepalskie twierdzą, że wszelkie protesty przeciwko zaprzyjaźnionym Chinom są nielegalne. Wiele krajów i organizacji praw człowieka krytykowały politykę Chin. Nepal jest od Chin prawie całkowicie zależny ekonomicznie. Mówi Paryż RFI, papież Benedykt XVI modlił się w niedzielę w Rzymie za 5 polskich górników, którzy zginęli w wyniku wybuchu metanu w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański w Watykanie papież powiedział po polsku: dzisiaj szczególnie modlę się za górników, którzy zginęli w środę w katastrofie w kopalni Borynia. Upraszam dla nich łaskę życia wiecznego, ducha męstwa dla ich rodzin i powrót do zdrowia dla rannych. Niech miłosierny Bóg zachowa nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Niech was chroni, prowadzi i da wam błogosławieństwo. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd tygodników, Piotr Błoński.
Na świecie zwycięstwo Obamy w konkurencji z Hillary Clinton, szczyt żywnościowy FAO w Rzymie, zbliżenie Chin i Tajwanu, skomplikowane zmiany w Libanie, kryzys polityczny w Izraelu, pierwsze kroki Miedwiediewa, w Europie przygotowania do francuskiej prezydencji i do referendum w Irlandii, a na okładkach francuskich tygodników po staremu w Le Nouvel Observateur Sarkozy z małżonką, w Le Point sama Carla Bruni Sarkozy i na dodatek w L'Express Rachida Dati, chciałoby się powiedzieć Rachida Dati Sarkozy, bo przecież przy całym jej talencie i wszystkich zaletach została ona ministrem sprawiedliwości wskutek osobistej decyzji prezydenta. Tygodnik L'Express poświęca jej okładkę i obszerne materiały pod zbiorczym hasłem Kaprysy Rachidy. Le Nouvel Observateur nęci ujawnieniem sekretów i manipulacji składających się na operację rekonkwisty opinii publicznej przez prezydenta. Le Point kusi fragmentami nowej książki o Karli i Nikolasie. i niby to krytyka i dziennikarska niezależność, a już niemal rok mija od tego quasi monopolu ekipy rządzącej na okładkach tygodników. Dobrze czy źle, ale mówcie o mnie. Redakcje posłusznie wykonują to niesformułowane nawet wprost żądanie i to niezależnie od swego kolorytu politycznego. Tematów spoza podwórka trzeba więc szukać na dalszych stronach. Obama, człowiek, dzięki któremu Ameryka da się lubić. Jedynie Le Nouvel Observateur zwraca uwagę na konsekwencje sukcesu Obamy. To, co powstrzymuje przed pesymistycznymi spekulacjami na temat Stanów Zjednoczonych, pisze Jean Daniel, to fakt, że starcie w prawyborach kobiety i Murzyna pokazało światu, że USA pozostają krajem otwartym na zmiany. Mają nawet Amerykanie tradycję zmiany. Przyszłość widzą oni nie jako pielęgnację, lecz jako innowację lub przystosowanie. Zresztą, nawet gdyby zmienili sposób myślenia, muszą dostosować się do ewolucji, choćby demograficznej, skoro udział białych w populacji zmniejsza się, pisze Jean Daniel, który w ten sposób zdradza własną myśl. No bo albo chwalimy Amerykę za to, że indywidualny geniusz takiego Obamy może przeważyć nad jego pochodzeniem i kolorem skóry, albo uważamy, że pochodzenie i kolor skóry społeczeństw determinuje ich ewolucję. W tym artykule zawarł on też ważne spostrzeżenie dotyczące recepcji Obamy na kontynencie afrykańskim. Prasa tamtejsza, w której Ameryka miała w ostatnich latach wyłącznie twarz George'a Busha, zmieniła radykalnie ton. Jest tak, jakby Afrykanie czuli w Obamie swego przedstawiciela, byli z niego dumni i spodziewali się nadzwyczajnych rzeczy w razie wyboru Murzyna na prezydenta największego na świecie mocarstwa. Niezależnie od tego, co Obama będzie mógł zrobić w razie wyboru, dziś już jest to, co zrobił samą obecnością. Tu przynajmniej przełożenie tematu na francuskie podwórko ma sens. W innym artykule Le Nouvel Observateur analizuje efekt Obamy we Francji. W skupiskach ludności napływowej i na przedmieściach Paryża i Lyonu Obama stał się idolem. Wielokolorowa francuska młodzież marzy o tym, by sukces tego syna afrykańskiego imigranta przyczynił się do ewolucji mentalności również we Francji. Bo indywidualne sukcesy, choćby Rachid Dati czy Ramayada, nie mogą przesłonić faktu, że we Francji, która tak lubi udzielać innym lekcji, reprezentacja kolorowych w strukturach politycznych wszelkich szczebli jest znikoma, podczas gdy w USA liczbę wybranych do różnych władz murzynów ocenia się na ponad 10 tysięcy. Śmierć Yves Saint Laurenta odnotowują wszystkie tygodniki, przypominając jego karierę i prześcigając się w superlatywach najzupełniej zresztą zasłużonych. Jest to istny konkurs popisów stylistycznych ozdobionych fotografiami z pokazów mody i przyjęć, na których Yves Saint Laurent występuje w towarzystwie gwiazd i gwiazdorów mody, spektaklu, kultury, polityki i biznesu. Jest też masa wypowiedzi co wybitniejszych ludzi, którzy z nim obcowali lub którzy czują się naznaczeni przez jego twórczość, w których ton wielkiego szacunku dla talentu Yves Saint Laurenta i autentycznej sympatii wykracza poza zwyczajowo przyjęte pośmiertne komplementy. Dosyć zaskakujący i dający do myślenia jest fragment opublikowany w L'Express wypowiedzi towarzysza życia Yves Saint Laurenta i wielkiego przedsiębiorcy, współzałożyciela jego domu mody, Pierre Berger. Yves Saint Laurent sam napisał słowo koniec, czytamy, kiedy w 2002 roku postanowił wycofać się całkowicie z działalności. Nie odnajdywał się już w modzie takiej, jaką tworzy się dzisiaj, na której większość twórców wyszywa swoje własne fantazje, podczas gdy zawód krawca polega na wynajdywaniu stroju dla marzeń innych ludzi. Ale wiedział on, że podjął właściwą decyzję i nigdy więcej nie dotknął ołówka. We wszystkich trzech omawianych tygodnikach znajdujemy komentarze dla kontrowersyjnego orzeczenia sądu w Lille, który unieważnił małżeństwo muzułmańskiej pary z powodu kłamstwa panny młodej na temat jej dziewictwa. Do czego też miesza się dziś wymiar sprawiedliwości? Dziewictwo stało się argumentem prawnym, jak w średniowieczu, lamentuje Le Point. Dawno nie było takiej awantury o decyzję sądu, czytamy w L'Express. Czy to przykład mediatycznej epidemii, żywiącej się prawną ignorancją i ukrytą islamofobią? Chyba nie. Można mniemać, że sędzia popełnił błąd rozumowania. Oparł się on na artykule z kodeksu cywilnego, który stanowi, że można żądać unieważnienia małżeństwa, jeśli doszło do pomyłki w kwestii zasadniczych właściwości jednego z małżonków. Tylko czy dziewictwo należy do tych zasadniczych właściwości kobiety? Oto jest pytanie. W dawniejszych czasach należało, i to również w europejskiej kulturze, ale czasy się zmieniły. Zasadniczych właściwości kodeks cywilny nie precyzuje. Sędzia może odnieść to do przyjętego obyczaju i zasad moralnych, albo też uznać, że zasadnicze jest to, za co zasadnicze uważa powód w danej sprawie. Takiej interpretacji sprzyja coraz częstsze rozumienie małżeństwa jako kontraktu, ale to może nas daleko zaprowadzić. Ona mówiła, że umie gotować, a nie umie. Albo on mówił, że ma poglądy lewicowe, a głosował na Sarkoziego. Niemniej już w 1965 roku sąd w Le Mans orzekł, że, cytuję, pomyłka co do wielkości majątku, inteligencji, rasy, charakteru, religii, dziewictwa albo ciąży nie powinna być podstawą do orzeczenia nieważności małżeństwa. Sąd w Lille nie poszedł za tym precedensem, lecz założył jedynie, że powód nie zawarłby małżeństwa, gdyby znał prawdę o tej zasadniczej w jego oczach właściwości. Co więcej, panna młoda także wnosiła o unieważnienie małżeństwa. Tylko że ta sprawa wykracza poza prywatną relację między dwiema osobami. Uznanie dziewictwa za zasadniczą właściwość kobiety jest wstecznictwem, jest sprzeczne z poszanowaniem osoby ludzkiej. W L'Express wypowiada się na ten temat Jacques Attali. Uważa on, nieco prowokacyjnie, że omawiane orzeczenie sądu w Lille jest doskonałym precedensem. Skoro małżeństwo może zostać unieważnione z powodu niespełnienia warunku stawianego przed jego zawarciem, niechaj korzystają z tej możliwości żony mężów niewiernych, alkoholików, tyranów domowych, niezdolnych do wypełnienia zasadniczych obowiązków, jak na przykład mycie naczyń po obiedzie, słowem pozbawionych zasadniczych właściwości osobowych, co najmniej tak samo ważnych jak dziewictwo.
Mówi Paryż RFI. Łączymy się obecnie z Warszawą. Przed mikrofonem nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Redakcja polskiej edycji tygodnika Newsweek organizuje cykl dyskusji pod hasłem Meeting Point. Ostatnia z nich zatytułowana była Polska-Francja, czyli jak jest naprawdę. Gośćmi honorowymi konferencji byli ambasador Francji w Polsce pan François-Barry de Longchamp oraz legendarny piłkarz Zinedine Zidane, który gościł w Warszawie z okazji udziału w akcji charytatywnej. Zanim zjawił się na konferencji, wziął udział w otwarciu boiska przy świetlicy dla dzieci z ubogich rodzin na warszawskiej Pradze. Na wstępie konferencji ambasador Francji wymienił ostatnie wydarzenia we współpracy polsko-francuskiej. Przede wszystkim niedawną wizytę prezydenta Francji w Warszawie i podpisanie polsko-francuskiego porozumienia o partnerstwie strategicznym.
Venons de vivre le 28 mai à Varsovie, le deuxième sommet franco-polonais. Et à cette occasion, nos deux pays ont conclu un accord de partenariat stratégique. Le président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a annoncé à Varsovie, devant les parlementaires polonais réunis, la suppression totale, à partir du 1er juillet, de toutes les restrictions à l'accès au marché du travail français pour les ressortissants des 8 nouveaux membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004.
Z kolei polską scenę polityczną reprezentował przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-francuskiej Aleksander Chłopek, który mówił o sympatykach Francji w polskim Sejmie i o ich działalności.
Jest to polsko-francuska grupa parlamentarna, która ukonstytuowała się 28 lutego bieżącego roku i która zrzesza 14 posłów. Obok tej grupy w Senacie działa grupa podobna, także w sumie tych sympatyków, przyjaciół Francji jest w polskim parlamencie kilkudziesięciu. Jakie są nasze podstawowe zadania? Otóż podstawowym zadaniem jest rozwijanie współpracy, działanie na rzecz rozwijania współpracy polsko-francuskiej, szczególnie tej współpracy parlamentarnej. I od ukonstytuowania się pod koniec lutego działamy dość aktywnie i intensywnie. Mieliśmy już ogromną przyjemność gościć na jednym z pierwszych posiedzeń pana ambasadora i tutaj panie ambasadorze, pana ambasadora François-Barry de Longchamp i panie ambasadorze, przy okazji jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten ogromnie kreatywny i serdeczny klimat, który wniósł pan na to nasze pierwsze posiedzenie. Mieliśmy także wielki zaszczyt spotkać się z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, panem Bernardem Accoyer, który gości w Polsce, o ile dobrze pamiętam, było to niedawno, w kwietniu, na zaproszenie pana marszałka Bronisława Komorowskiego. Liczymy także i mamy nadzieję, że uda nam się w ciągu najbliższych paru miesięcy doprowadzić do wizyty delegacji francusko-polskiej grupy parlamentarnej, która pozwoli nam na zorganizowanie wspólnych spotkań po to, by rozwijać naszą współpracę w bardzo ważnych dla nas dziedzinach. Dla mnie osobiście tą dziedziną szczególnie ważną jest kultura, nauka i oświata. Ale zapewniam Państwa, że będziemy także współpracę wspomagać w tych dziedzinach trochę dalszych od humanizmu, a więc także i w dziedzinach gospodarczych. Zresztą pierwsze już takie spotkanie mamy za sobą. W naszej grupie przede wszystkim tym, co nam przyświeca, to tworzenie tego wspaniałego klimatu we współpracy polsko-francuskiej. Ten klimat trwa od stuleci i kiedy słuchaliśmy w polskim parlamencie wystąpienia prezydenta Sarkozy'ego, to rzeczywiście wiedzieliśmy, że także i prezydent, i także i Francuzi, jak zawsze, cenią ogromnie naszą wspólną historię i ten wspólny klimat zaufania i dążeń, który pozwala nam rozwijać nasze kraje ku lepszej przyszłej wspólnej Europie.
Konferencja zdominowana była przez sprawy gospodarcze, biznesowe, dotyczące współpracy Polski z Francją. Mówiono jednak nie tylko o zyskach i pieniądzach, ale i o moralności w biznesie, o szczególnych relacjach pracodawcy i pracobiorcy oraz o społecznych aspektach biznesu, w tym oczywiście o działalności charytatywnej. Przedstawiciel firmy Michelin Polska mówił na przykład, że w jego firmie społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest w sposób szczególny. Nie chodzi o działania charytatywne, ale o dzielenie się swoimi doświadczeniami i angażowanie środków w rozwój społeczny. Była też dyskusja o francusko-polskich stosunkach kulturalnych, w tym głównie w dziedzinie filmu. Zapowiedziano rychłą realizację polsko-francuskiego filmu o Marii Skłodowskiej-Curie. Ciekawie wypowiedział się Krzysztof Kłopotowski, znany krytyk filmowy.
Krzysztof Kieślowski zrobił film pod tytułem Podwójne życie Weroniki, gdzie starał się wykazać zasadniczą jedność duchową między inteligencją francuską a inteligencją polską, która tutaj jest rzucona w straszne okoliczności społeczne i historyczne. I przesłanie tego filmu, tak na moje oko, było ratujcie nas. To było w momencie, kiedy Polska starała się o wejście do Unii Europejskiej. To był taki apel polskiego artysty o to, żeby Francja uratowała ten bastion kultury w Europie Wschodniej, jaki stanowiła polska inteligencja. Przyjaciel jednak polskiego poetę, który powiedział tak: pawiem narodów byłaś i papugą. To był oczywiście Juliusz Słowacki, który zarzucał polskiej kulturze zasadniczą wtórność. Więc ja byłbym za tym, żebyśmy na forum międzynarodowym jednak mówili o własnych doświadczeniach i z własnego punktu widzenia, nawet jeżeli wydamy się nieco prowincjonalni i zapóźnieni w rozwoju. Uważam, że tylko autentyczność, tylko stanowczy własny głos może być twórczy kulturalnie. Nie tak dawno obejrzałem film francuski, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie pod względem warsztatu, pod względem wyrafinowania intelektualnego i pewnej perwersyjności. Znakomity warsztat, świetna robota intelektualna i świetne czucie języka filmowego. To było nieodwracalne Gaspera Noé. To irrewersyjne, nie wiem, czy dobrze mówię, bo mówię lepiej po angielsku niż rozumiem wszystko. W każdym razie sobie pomyślałem, co moglibyśmy przeciwstawić takiemu wyrafinowanemu obrazowi okrucieństwa, który we wspaniały sposób ukazuje Gaspar Noé. Sobie pomyślałem, no być może jednak moglibyśmy powiedzieć o naszych doświadczeniach z komunizmem, bo nasze doświadczenia z faszyzmem zostały już opisane, rozliczone, pokazane i Europa też się z tym uporała. Natomiast Europa Zachodnia ma ciągle, nie mówię o Polsce, Europa Zachodnia ma ciągle nierozliczony, nieprzemyślany do końca problem z komunizmem. No i myślę sobie, że może takie nasze doświadczenia, na przykład z katowni ubeckich, mogły być interesujące dla wyrafinowanych gustów w zachodniej Europie, które żyją w tak wygodnym świecie, że potrzebują się stymulować takimi doświadczeniami.
Na koniec konferencji odbyła się ceremonia wręczenia nagród Newsweek Polska Awards, przyznana za rozwój współpracy Polski z Francją. Otrzymali ją Bertrand Leguerne z francuskiego biznesu w Polsce, między innymi z France Telecom i Telekomunikacji Polskiej, oraz Andrzej Seweryn, wybitny aktor francuski i polski. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
RFI, Radio France Internationale.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kubor.
Francji. W regionie Nord-Pas-de-Calais żyje ponad 500 tysięcy osób mających polskie korzenie. Większość z nich to potomkowie emigrantów, którzy przybyli tam w pierwszej połowie XX wieku do pracy w kopalniach węgla. Dom Polonii w Hénin-Beaumont pielęgnuje pamięć o nich, wzbogacając centrum informacji, pomagając polskim stowarzyszeniom, urządzając kiermasze polskiej żywności i rękodzieła. Dom Polonii organizuje również akcje specjalne, takie jak przygotowana wspólnie z biurem turystycznym w Lens-Liévin w sobotę 31 maja wycieczka szlakiem Polaków w Zagłębiu Górniczym w północnej Francji. O przebiegu tego niezwykłego dnia rozmawiam z panią Marlène Viré z biura turystycznego w Lens-Liévin.
Pour ces personnes qui ont conservé des traditions, des habitudes de vivre de la Pologne.
Polacy mieszkający w północnej Francji przywiązani są do swojej polskości. Przejawia się ona w żywych tradycjach, jak polska kuchnia, ale także w wyznawanej wierze. W Lens mamy kościół tysiąclecia. W każdą niedzielę celebrowana jest w nim msza święta w języku polskim. Kościół ten jest ważnym miejscem skupiającym Polonię w regionie Nord-Pas-de-Calais.
La messe y est dite en polonais et c'est l'église de la région qui rassemble tous les Polonais de la région. Nous, on savait que cette communauté polonaise était très forte. Leurs objectifs, c'était d'être à la fois un lieu de ressources et de valorisation du.
Wiedzieliśmy, że Polonia w północnej Francji jest bardzo prężna. Współpraca biura turystycznego w Lens-Liévin z domem Polonii w Hénin-Beaumont nawiązała się niejako naturalnie. Ich powołaniem jest waloryzacja miejsc znaczących polską obecność we Francji, ale również przybliżanie Francuzom dziedzictwa kulturowego w Polsce. Dom Polonii jest miejscem spotkań i wymiany kulturalnej francusko-polskiej. My z kolei mamy dobrą znajomość regionu i jego historii. Świadomi jesteśmy wpisania polskości w tutejszy pejzaż. Polskie ciasta spotykane są w piekarniach w Lens. Dla nas są codziennością, ktoś spoza regionu może ich nie znać. Wyprawa z przewodnikiem znającym historię Polski miała za zadanie połączyć te dwie idee, tradycje polskości w regionie i dawne kopalnie. I tak powstał szlak śladami Polaków w Zagłębiu Górniczym.
Principal c'est les Polonais, la communauté polonaise. Bien sûr, ça se recoupe très fortement avec le patrimoine minier et c'est ça qu'on avait envie aussi de montrer et de valoriser. On est parti de l'église du Millennium, qui à la base était une chapelle dans une cité minière, qui aujourd'hui est devenue l'église de référence.
Wyruszyliśmy z kościoła tysiąclecia w Lens. Został on zbudowany w roku 1966 na tysiąclecie chrztu Polski i na początku był małą kaplicą założoną na terenie osady górniczej. Stamtąd udaliśmy się na dworzec kolejowy w Lens, wybudowany w secesyjnym stylu i w kształcie lokomotywy. Wyjeżdżały stamtąd wagony z węglem, a z Polski przyjeżdżali emigranci do pracy w kopalniach. Tablica upamiętnia wywózkę polskich Żydów do obozów zagłady w okresie II wojny światowej. Następnie wzięliśmy kurs na Salumin, gdzie tworzyły się niekiedy wyłącznie polskie osady. Odwiedziliśmy tam kolejny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, patronki górników. Kolejnym etapem była miejscowość Méricourt i miejsce nazwane Szlak Ocalonych, gdzie doszło do katastrofy górniczej w roku 1906. Wtedy Polaków tam jeszcze nie było, lecz kolejna tragedia z 1970 roku dotknęła wiele rodzin polskiego pochodzenia. Dziś jest to szlak tematyczny z tablicami opowiadającymi historię kopalni. Z Belwederu roztacza się wspaniały widok na basen Zagłębia Górniczego, co pozwala lepiej zrozumieć kształtowanie się regionu.
C'est un circuit d'interprétation contemporain. Et on a accès à un belvédère duquel on a une vue sur le bassin minier. On a ensuite pris la direction de Arnes. Arnes, une ville aussi, il y a une forte concentration polonaise. On était dans la cité 21. Dans
ostatnim etapem było osiedle 21 w Arnes, gdzie znów mieszkało wielu Polaków. W tamtejszej kaplicy powitał nas polski ksiądz, który pokazał nam fresk, na którym przedstawiono historię kopalni w Arnes i różne społeczności osady. Obok ślicznej krakowianki stoi tam wnuk emigranta z północnej Afryki. Było nas około 40 osób. Większość miała polskie korzenie, ale nie wszyscy. Byli też Francuzi, którzy poznali proponowane przez biuro turystyczne szlaki i postanowili poznać historię Polaków w ich regionie. Wyprawa szlakiem Polaków w zagłębiu górniczym w północnej Francji była niezwykłym doświadczeniem dla jej uczestników. Wszyscy mieli nadzieję, że tego rodzaju spotkania będą się odbywać również w przyszłości. Naszą rozmówczynią i naszym gościem była pani Marlène Vire z biura turystycznego w Lons-Liévin.
We Francji. Anna Bernhardt.
W paryskiej stacji Panu miała miejsce w tym tygodniu konferencja zatytułowana Marzec 68 i Maj 68. Jakie dziedzictwo? Dyskusję prowadził Mirosław Loba z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wzięli w niej udział Françoise Gaillard z Uniwersytetu Paris 7, Małgorzata Kowalska z Uniwersytetu w Białymstoku i Daniel Lindenberg, redaktor miesięcznika L'Esprit i profesor na Uniwersytecie Paris 8. Po zakończeniu konferencji rozmawialiśmy z jej uczestnikami, którzy dyskusję na temat 68 roku kontynuowali z zebraną w siedzibie Panu tuż obok Łuku Triumfalnego publicznością. Co łączy, a co dzieli polskie i francuskie wydarzenia sprzed 40 lat? Zapytaliśmy Mirosława Lobę.
Myślę po pierwsze, że te wydarzenia z 68 roku mają już swoją historię i swoje kalendarium i najnowsze badania jakby niczego nie zmieniają w ocenie przedstawianiu faktów. Natomiast każda dekada wprowadza nową ocenę, nowe spojrzenie. To doświadczenie maja jest odczytywane poprzez doświadczenia nowych pokoleń. I myślę, że ta 40. rocznica uzmysłowiła przede wszystkim ewolucję, jaką społeczeństwo przeszło od pewnych pomysłów utopijnych, wypowiadanych w marksizmie, w socjalizmie, w partiach komunistycznych. Ewolucja w kierunku społeczeństwa liberalnego, w kierunku społeczeństwa, w którym zasadniczą rolę nie odgrywają projekty przyszłości, a twarde reguły gry ekonomicznej. I jakby te wszystkie wypowiedzi pokazywały ten aspekt myślenia, ewolucję w kierunku ekonomii i także ewolucję w kierunku pewnego projektu społeczeństwa demokratycznego, społeczeństwa, które wyzwoliło się z wielkich projektów, natomiast jego jednostki wzięły odpowiedzialność za siebie. I to chyba był jeden z najciekawszych elementów dzisiejszego spotkania.
A to, co jest najbardziej zbieżne między Polską a Francją?
W 68 roku zbieżna jest sama zasada kontestacji, sama zasada sprzeciwu, choć ona właśnie inaczej była artykułowana we Francji, inaczej była w Polsce. Myśmy chcieli zmienić i modyfikować, oni chcieli zmienić wszystko. Byli bardziej radykalni, ale w związku z tym może bardziej naiwni.
A skończyło się tym, że w Polsce nie ma socjalizmu?
Skończyło się tym, że rzeczywiście rzeczywiście socjalizm w Polsce jakby skończył się. I oczywiście były też głosy tutaj, że rodzi się pewna nowa tradycja socjalizmu, który bez przeszłości komunistycznej. Powstają nowe pokolenia, które odwołują się do poprzednich jakby modeli socjalistycznych i to one właśnie jakby powołują się na marzec, to one uwypuklają, pokazują pewną ciągłość marca z majem. To jest nowy fenomen.
François Gaillard, mówiąc o francuskim maju 1968 roku, wysunęła tezę, że właśnie w tamtych wydarzeniach należy upatrywać źródło tak modnego dzisiaj we Francji hasła demokracji partycypatywnej.
Oui, en fait, je me suis souvent interrogée.
Często zastanawiałam się, jak wytłumaczyć, że lewicowi intelektualiści, którzy uczestniczyli w wydarzeniach maja 68, nagle w latach 80. stali się wielkimi obrońcami demokracji i praw człowieka. Pomyślałam, że trzeba się zastanowić, co znaleźli w maju 68 w amfiteatrach, we wszystkich miejscach, gdzie toczyły się debaty ze studentami, czasami również z robotnikami. Zdałam sobie sprawę, że odnaleźli coś, co jeszcze nie miało nazwy – demokrację partycypacyjną. Odkryli ideę, zanim została nazwana. To pozwoliło na powolne przejście do refleksji nad demokracją w formie, którą przybrała obecnie w dyskusjach. Do idei demokracji partycypatywnej, to znaczy społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w podejmowaniu decyzji, którego dotyczą.
L'idée d'une démocratie participative où la société civile est partie prenante véritablement dans les décisions qui la concernent.
Daniel Lindenberg, profesor na Uniwersytecie Paris 8 i uczestnik tamtych wydarzeń, podkreślił, że maj 68 roku zapoczątkował upadek komunistów we Francji.
Oui, je pense en effet que en mai 68.
Tak, myślę, że w maju 68 roku partia komunistyczna we Francji dostała cios, z którego się już nie podniosła. Studenci bowiem zbuntowali się najpierw przeciwko jej monopolowi rewolucyjnemu, ponieważ była to rewolta, do której partia komunistyczna nie tylko nie przystąpiła, ale nawet ją potępiła.
C'est une révolte que le Parti communiste n'a pas accompagné, contre lesquelles il s'est dressé.
Później wybuchł strajk generalny. Młodzi robotnicy, związki zawodowe i inne siły polityczne opowiedzieli się również przeciwko monopolowi partii komunistycznej, która podobnie jak i w innych państwach uważała się i uważa za jedynego przedstawiciela całej klasy robotniczej. Wszystko to rozleciało się w maju 68 roku. I chociaż w następnych latach partia komunistyczna teoretycznie zachowała siłę, w rzeczywistości była jak kaczka, której odcięto głowę i która dalej jeszcze biega, ale zaraz upadnie. Partia komunistyczna ostatecznie zatrzymała się w 1981 roku, kiedy Georges Marchais przegrał wybory prezydenckie. To był już upadek, ale w rzeczywistości początek końca partii komunistycznej nastąpił we Francji w maju 1968
roku.
Małgorzatę Kowalską z Uniwersytetu w Białymstoku zapytaliśmy, po której stronie przeważa szala różnic i podobieństw między polskim marcem i francuskim majem.
No myślę, że mimo całej specyfiki polskiego marca, znaczy mimo specyfiki, o której decyduje po pierwsze kontekst ustroju komunistycznego, po wtóre ten wymiar żydowski, a po trzecie jednak dosyć ograniczony charakter wydarzeń w Polsce w porównaniu z tym, co się działo we Francji. Więc mimo tych różnic i tej specyfiki polskiej, podobieństw jest bardzo dużo. Śmiem twierdzić, że być może więcej. To są podobieństwa nie tylko takie formalne, to znaczy nie tylko chodzi o to, że we Francji, w Polsce i we wszystkich innych krajach mamy do czynienia z buntem młodego pokolenia w imię takich utopijnych ideałów, a przeciwko ustrojowi czy porządkowi społecznemu i politycznemu postrzeganemu jako autorytarny, represyjny, zarówno w przypadku komunizmu, jak i kapitalizmu, tak mówiono bardzo dużo o tym, że są to ustroje represyjne. To są podobieństwa takie ogólne, powiedzmy, o charakterze dosyć abstrakcyjnym, ale myślę, że ponad tym, czy pod tym podobieństwem abstrakcyjnym i formalnym jest jeszcze podobieństwo ideologiczne. W gruncie rzeczy w obu przypadkach mamy do czynienia z pewną utopią, a zarazem socjalistyczną i taką wolnościową. Może w przypadku polskim ten aspekt wolnościowy jest bardziej, by tak rzec, spolityzowany. Znaczy nie chodzi tyle o wyzwolenie obyczajowe, ile właśnie o swobody, o wolności polityczne. No niemniej pewnego rodzaju synteza takich postulatów wolnościowych, liberalnych, i postulatów socjalnych czy socjalistycznych jest wspólna, jak sądzę, wydarzeniom 68 roku w bardzo wielu czy we wszystkich krajach, gdzie się te wydarzenia toczyły.
W Polsce zakończyło się tym, że właściwie praktycznie nie ma ludzi, albo jest bardzo mało przyznających się do socjalizmu, a tutaj we Francji lewica ciągle istnieje.
No tak, to rzeczywiście zastanawiający fenomen. Ja nie mam na to dobrej odpowiedzi. Sądzę, że jednak fakt, że w Polsce po 68 roku, czy zwłaszcza po 80 roku, lewica, przynajmniej niekomunistyczna, praktycznie zginęła, że ten fakt należy tłumaczyć jakimś kontekstem lokalnym. Także to nie jest jakaś prawidłowość konieczna. Także się te idee socjalne i liberalne muszą rozejść. Chociaż one w dużym stopniu rozeszły się wszędzie na świecie. No niemniej w Polsce rozeszły się w taki sposób, że jedne zdominowały absolutnie drugie. Znaczy, krótko mówiąc, mamy liberalizm, mamy konserwatyzm, nie mamy żadnej lewicy. No więc, że to trzeba tłumaczyć kontekstem lokalnym. To znaczy, na pewnego rodzaju jednak tradycjonalizm polskiej kultury. Też oczywiście w tym rola kościoła. Także oczywiście jakaś rola tej nieszczęsnej lewicy postkomunistycznej, która nie przysłużyła się jakiejkolwiek rehabilitacji idei lewicowych. No krótko mówiąc, wiele czynników, które są takie typowo polskie, w jakiejś mierze może wschodnioeuropejskie, ale na pewno nie uniwersalne.
Po stronie różnic trzeba chyba zapisać, jak jest oceniane i jakie miejsce zajmują te wydarzenia w debacie obecnej politycznej. W Polsce praktycznie niewiele się mówi o wydarzeniach 68 roku, albo powtarza się ustalone sztampy. We Francji jest duża polemika.
No to też jest zastanawiające. To rzeczywiście, jak się spojrzy na półki księgarni we Francji, w Paryżu miałam okazję dzisiaj to zrobić, jak się zobaczy tę ilość publikacji poświęconych 68 i też ilość właśnie różnych interpretacji, jak się spojrzy na jakość tego, intensywność tego sporu, który się we Francji toczy i porówna się to z tym taką sztampą właśnie polską, to istotnie daje to do myślenia. No cóż, no Polska niestety jest krajem w tej chwili ideologicznie dosyć ujednoliconym, a przynajmniej od góry. Mogą sobie ludzie rozmaicie interpretować także 68 rok w rozmowach prywatnych. Notabene właśnie w rozmowach prywatnych ja od takich drugoplanowych czy dziesięcioplanowych aktorów 68 roku słyszałam właśnie takie żale, także odebrano im 68, ponieważ jest teraz taka kanoniczna interpretacja, która zupełnie jakby nie bierze pod uwagę tych realnych motywacji ówczesnych aktorów. No więc w zaciszu domowym, czy tam jakimś zaciszu seminarium uniwersyteckiego można sobie pogadać różnie. Natomiast w skali całego kraju, w głównych mediach, a już zwłaszcza w wydaniu głównych partii politycznych i polityków, no mamy do czynienia z takim wyraźnym tłumieniem jakichkolwiek innych głosów. No a może to jest też kwestia, jakby to powiedzieć, indolencji intelektualnej Polaków, że nie chce im się dyskutować i spierać o sens takiego wydarzenia jak 68. Oni nic innego za bardzo się Polakom nie chce spierać, więc cóż dziwnego.
Dodajmy jeszcze, że konferencja poniedziałkowa była jedną z serii debat na temat wydarzeń 68 roku. W czwartek również w paryskiej siedzibie PAN-u odbyła się dyskusja wokół książki Zlikwidować maj 68 ze znakiem zapytania. A w Instytucie Goethego zorganizowano we współpracy z Polskim Instytutem Kulturalnym pokaz filmów o wydarzeniach 68 roku w Europie Wschodniej i Środkowej.
La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
Jean Tronchon nie wytrzymał krytyk po wojnie za wystawienie operetki w czasie okupacji niemieckiej Paryża i na długie lata wyemigrował do Ameryki Południowej. Do Francji powrócił dopiero w roku 64, pokazując się sporadycznie na scenie. Jego sukcesy przypadają jednak na lata 30, kiedy to najchętniej występuje w towarzystwie Stefana Grappelliego, jak na przykład w piosence Hotel stracony czasu z roku 1937.
À l'hôtel du temps perdu, un jour nous sommes descendus rien qu'à l'instant, et vous verrez, c'est reposant d'oublier que l'on perd son temps. C'est un hôtel silencieux, tout est calme et mystérieux. Rien ne bouge, on ne voit personne. Et quand le téléphone sonne, personne au récepteur d'un coup pour entendre les mots d'amour. Les jolies phrases coutumières qui dans les fils sont prisonnières. À l'hôtel du temps perdu, à l'hôtel du temps perdu. Les portes des appartements s'ouvrent seules, très discrètement, sans que personne n'entre ou sorte, ou ne fasse claquer la porte. La cloche sonne vers midi, que le déjeuner est servi. On se demande qui le mange, car personne ne se dérange. À l'hôtel du temps perdu, à l'hôtel du temps perdu. On voit traîner dans tous les coins des bagages venant de bien loin. Ils portent des parfums de femme et personne ne les réclame. Sur la plage et en plein été, la mer cessant de s'agiter semble dire, les gens divaguent, ils ne voient même pas mes vagues. À l'hôtel du temps perdu, à l'hôtel du temps perdu. Des lettres sont dans les casiers, attendant qu'on va les chercher. Certaines doivent être tendres, elles en jaunissent d'attendre. Enfin le jour, comme la nuit, on n'entend jamais aucun bruit. Sinon, quand les portes sont closes, battre les cœurs qui se reposent. À l'hôtel du temps perdu, un jour nous sommes descendus, rien qu'à l'instant, et vous verrez, c'est reposant d'oublier que l'on perd son temps.
Po tym wstępie z przysłowiową myszką całkowita zmiana epoki. Oto trzyosobowy zespół zrodzony w roku 1990, La Tordue, 7 lat później. Jego album Ty Fu, Jesteś Wariat zdobywa wielką nagrodę Akademii Charles Cros. Oto jedna z jego piosenek z poetyckim tekstem Baudelaire'a.
Par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif plein de taches de rousseur à sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une reine de roman ses cothurnes de velours, tes sabots lourds, au lieu d'un haillon trop court qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons. En place de bas troués que pour les yeux déroués, sur ta jambe un poignard d'or reluise encore. Que d'haines mal attachées dévoilent pour nos péchés tes deux beaux seins radieux comme des yeux. Que pour te déshabiller tes bras se fassent prier et chassent à coups mutins les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnet de maître Bello, par tes galants mis au fer, sans cesse offert. Valtaille de rimeurs, te dédiant leur primeur, et contemplant ton soulier, sous l'escalier. Main page et prix du hasard, main seigneur et main ronsard, et pire pour le déduit, ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lys, et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Cependant tu vagues en quelques vieux débris gisants au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous dont je ne puis, ou pardon, te faire don. Va donc sans autre ornement, parfum, perle, diamant, que ta maigre nudité. Ô ma beauté.
To był zespół La Tordue z rudą żebraczką Baudelaire'a, a na do widzenia znany już Państwu niepokojący prowokator Hubert Félix Thiéphène w piosence z jego tekstem i muzyką Narcyz 81.
Où glissait ton corps, mais tout s'efface sans la place à ce Larsène qui te distort. Tu vis sa garde perforée dans ce flipper où tu t'enfuis, et tu fais semblant de rocker pour faire croire que tu es en vie.
Un loup crétro, te reste-t-il à matin, tu rentres de tes insomnies. Tu rêves les mentions inutiles au bas de ton carnet d'absence. Et tu t'accroches au bout du fil, tu te ramènes à ton silence. Merci, balustabiliste. Y'a des traces de tes fous dans le type que ta petite soeur qui
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.